Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że zechcieliście uczynić mnie częścią tej wspaniałej tradycji w Waszym Kościele, mówienia o misji. Także ja dzisiaj też postaram się przedstawić Wam jedną z wielu służb, do których powołał nas Pan Bóg, abyśmy już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nas umarł. Jak tutaj mówi ten werset na lądowej ścianie. Nazywam się Izabela Karpienia i chciałabym Wam powiedzieć najpierw o tym, kogo reprezentuję tak naprawdę. Przygotowałam krótką prezentację, bo zawsze wiadomo, jak ktoś coś mówi, dobrze jest mieć taką wizualną pomoc, żeby się lepiej skupić na tych treściach. I mój pierwszy slajd przedstawia takie trzy organizacje misyjne, biblijne stowarzyszenie misyjne, Misję Wycliffe'a i SIL Etiopia. Jakie one mają wzajemne powiązania? W tym roku minęło już 20 lat od czasu, kiedy pierwszy zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku, którego jestem członkiem, oddelegował mnie do służby właśnie w biblijnym stowarzyszeniu misyjnym tutaj w Polsce, którego częścią jest misja tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a. I później ta z kolei misja oddelegowała mnie do służby w Etiopii, do służby alfabetyzacji i edukacji. I jak możecie teraz zobaczyć na drugim slajdzie, misja tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a, pomimo że ma w nazwie tłumaczenie, w domyśle tłumaczenie Bożego Słowa, to nie jest to jedyna dziedzina, którą ta organizacja się zajmuje. Żeby wykonać dobre tłumaczenie Bożego Słowa na języki, różne języki narodów, które jeszcze tego Bożego Słowa nie mają, to potrzebne są badania językowe. Trzeba opisać ten język, trzeba opisać pod względem fonetycznym, pod względem gramatycznym. Później trzeba przyporządkować alfabet, żeby można było ten język zapisać. I tu podkreślam, przyporządkować, nie wymyślić i nie stworzyć, tak jak często ludzie sobie wyobrażają. Mamy mnóstwo takich systemów piśmiennictwa na całym świecie i zwykle w zależności od kontekstu, w zależności od miejsca, odpowiedni dla danego terenu alfabet jest adaptowany dla potrzeb któregoś z tych języków mniejszościowych, na które planuje się rozpocząć tłumaczenie Bożego Słowa. Kolejnymi dwiema może sferami działania misji tłumaczy Biblii jest alfabetyzacja i edukacja oraz po angielsku scripture use, scripture engagement, po polsku bym to nazwała promowanie Bożego Słowa, które już powiedzmy we fragmentach, później w większych całościach jest dostępne. Nie jest to takie oczywiste, że jak już coś jest dostępne, to wszyscy z tego tak tłumnie korzystają. Potrzebna jest świadomość, tak? Potrzebne jest przygotowanie ludzi do tego, że Boże Słowo jest już dostępne. Trzeba potem ich nauczyć czytania i pisania, żeby mogli też samodzielnie z tego Bożego Słowa korzystać. No i w związku z tym, przez ten wstęp możecie już się domyślić, że jakby ta służba nie jest służbą typowo misyjną, jak to sobie może też wyobrażacie, bo ja na przykład wyobrażałam sobie zawsze misjonarza jako tego, który jechał gdzieś na krańce świata głosić Ewangelię, tak? Tak, tam, gdzie jeszcze nikt nie głosił, gdzie ta Ewangelia nie jest znana. Akurat ta służba, czy te służby, które tutaj wymieniłam, to są służby tak zwane pomocnicze. One polegają na tym, że pracujemy nad udostępnianiem podstawowych narzędzi do tego, aby ta ewangelizacja mogła się odbywać, tak? I żeby Kościół mógł wzrastać, bo docelowo jakby jest naszym pragnieniem, aby nie tylko ludzie odpowiadali entuzjastycznie na Ewangelię, ale też żeby duchowo wzrastali, żeby kościoły były zakładane, żeby kościoły też wzrastały. Więc temu te służby pomocnicze służą i powiem Wam, że jako nauczycielka z przygotowania byłam poruszona właśnie tym, że edukacja jest tak ogromną barierą dla ludzi w dostępie do Bożego Słowa. I pamiętam, że kiedy poznałam już mniej więcej tę organizację, która zajmuje się tłumaczeniem Biblii, pomyślałam sobie, jakie to jest niesprawiedliwe, że ja tutaj w Polsce mam tłumaczeń mnóstwo, nawet w naszym zborze w Gdańsku, jak po moim nawróceniu, kiedy trafiłam do kościoła, poszłam sobie do sklepiku i kupiłam mój egzemplarz Bożego Słowa. A są takie narody, które nie mają nawet najmniejszego fragmentu. I to, kiedy właśnie jeszcze się dowiedziałam, że moje przygotowanie zawodowe może mi pomóc w takim zaangażowaniu się w usuwaniu bariery analfabetyzmu oddzielającej ludzi od Bożego Słowa, no to z chęcią w to się zaangażowałam i pojawiła się właśnie propozycja wyjazdu do Etiopii. Nie jest to jakiś szczególnie przeze mnie wybrany kraj. Byłam otwarta na to, żeby jechać tam, gdzie są potrzeby. Potrzeby, możecie się domyślić, są w tej dziedzinie ogromne, ale poprzez tam różne powiązania, nie będę wchodziła w takie szczegóły, bo nie są w tym momencie istotne, zaproponowano mi Etiopię, zgodziłam się i właśnie tam do tego afrykańskiego kraju wyjechałam. Na mapie Afryki możemy zobaczyć, że Etiopia leży na wschodzie, w tym tak zwanym rogu Afryki. I jeżeli chodzi o taką mapkę Etiopii, tutaj gdzie mamy zaznaczone też języki, możecie zobaczyć, że największe jakby nagromadzenie tych różnych grup etnicznych, różnych języków, których w Etiopii jest ponad 80, około 86, jest właśnie w takim kwadracie południowo-zachodnim. I właśnie tam byłam przez większość tych lat, które poświęciłam na tę służbę. 15 lat w sposób ciągły w Etiopii, później wróciłam w tym okresie covidowym do Polski. Tam troszkę strategia mojego działania się zmieniła. Teraz mam tutaj bazę i wyjeżdżam co jakiś czas na takie miesięczne pobyty do Etiopii, gdzie jeszcze mogę w jakiś tam sposób usłużyć, już w mniejszym zakresie oczywiście, ale też jest to, myślę, naturalna kolej rzeczy, bo myślę, że docelowo ta służba ma być przejęta przez kościoły lokalne, które też przecież powinny dalej wzrastać w różnych dziedzinach, również w tej dziedzinie edukacyjnej. I słuchajcie, no teraz tak wiele tych grup etnicznych, tak wiele tych języków, jak to możliwe do ogarnięcia? Czy ja znam te wszystkie języki? Albo przynajmniej te, z którymi pracuję? Nie. Podstawą dla mnie w pracy z tymi różnymi grupami jest język amharski. Jest to język urzędowy w Etiopii, więc musiałam się tego języka nauczyć. Trwało to, powiedzmy, standardowo, tak jak w przypadku każdej nauki języka obcego, 3 lata, kiedy ta właśnie tam po opanowaniu tych podstaw, no musiałam się nauczyć też czytać i pisać oczywiście w tym języku i potem już tylko poprzez używanie, poprzez codzienne przebywanie z osobami, które tym językiem się posługują, mogłam nabywać tej w miarę dobrej płynności. I to właśnie jest moją podstawą. Wtedy, kiedy spotykam się z różnymi grupami i zaczynamy pracę, zawsze posługujemy się właśnie tym językiem. Oni, przedstawiciele danej grupy, są takim łącznikiem pomiędzy pozostałymi członkami danej tej społeczności. Więc no, jak widzicie, jest to dość uproszczone, nie wymaga aż tak wielu umiejętności ode mnie, przynajmniej nie znajomości tych języków. Chciałabym troszeczkę wprowadzić Was w atmosferę Etiopii. Mam tutaj kilka zdjęć takich, które będą tam teraz się pojawiać na ekranie. I na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak barwny, jak różnorodny jest to kraj. Oczywiście jest to tylko ciekawostka. Nigdy nie było to dla mnie jakby motywacją numer jeden, że jadę do takiego wspaniałego och i ach kraju, ale nie jestem też ślepa na te właśnie te atrakcje i ten cały koloryt tego miejsca. Etiopia jest ojczyzną kawy, nie wiem czy wiecie, nie Brazylia, nie Kenia, nie Wenezuela, ale właśnie Etiopia. To stamtąd kawa pochodzi i jest bardzo powszechnie używana na każdej ulicy. Możecie zobaczyć malutkie takie przydrożne kawiarenki, gdzie w takich dzbankach, które gdzieś tam na slajdzie widać, tą kawę się parzy i w takich małych filiżaneczkach serwuje. Jeżeli chodzi o jedzenie, oczywiście też jest barwne i różnorodne, ale różnorodność wynika nie tylko z tego, że to jedzenie, czyli injera i różne sosy są takie popularne, ale też z tego, że każdy z tych ludów, o których mówiłam, przypominam ponad 80, ma swoją własną kulturę, swoją własną kuchnię, swój własny sposób ubierania się. To wszystko jest bardzo do siebie czasami niepodobne. Więc tak chciałam wam to tylko tak troszeczkę przynajmniej zasygnalizować, żebyście mieli lepszy wgląd w to, jak to tam się przedstawia. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o klimat czy o ukształtowanie terenu, też jest naprawdę różnorodne. Etiopia może być dla nas wszystkich przykładem do obalania standardów na temat Afryki. To nie jest tak, że wszędzie jest upalnie, to nie jest tak, że wszędzie jest płasko, że jest burz i lwy. Owszem, są takie miejsca, ale są też wysokie góry, gdzie jest bardzo zimno, czasem nawet pada śnieg, więc no, doświadczyłam różnych temperatur w samej Etiopii, nie mówiąc już o Afryce w szerszym zakresie. Na jednym ze slajdów też widzicie tabelkę z wieloma językami, z wieloma grupami językowymi. Większość z nich, dzięki Bożej łasce, już ma Boże Słowo w swoim języku. Około 10 z tych ludów mają już całą Biblię, nawet przetłumaczoną. Bardzo wiele z nich ma już Nowy Testament, ale są jeszcze takie, chociaż bardzo niewiele, myślę, że około 5, które nie mają jeszcze żadnego fragmentu, ale jest to już przygotowania do projektów tłumaczeniowych są w toku, więc Bogu dziękujemy za to, że jakby no, Etiopia właśnie będzie takim krajem, gdzie dostęp do Bożego Słowa będzie coraz powszechniejszy. Chciałabym tutaj się w tym moim krótkim wystąpieniu skupić na trzech z tych grup etnicznych, na tych, z którymi mam jeszcze kontakt. Oczywiście ja bym chciała wam opowiadać o całych 20 latach, to sądzę, żebyście nie wytrzymali, więc skupiam się tylko na tych najświeższych, że tak powiem, z którymi nadal mam do czynienia. I jedna z nich to jest właśnie grupa Tsamako, który mieszka na południu Etiopii, zresztą wszystkie trzy tam mieszkają. Jest to jedna rzecz, która łączy te wszystkie, te trzy grupy, jest to, że mają podobną liczebność, czyli populacja każdej z tych grup wynosi około 30 tysięcy osób. Więc to wiecie, taka jakby średniej wielkości miasto w Polsce, albo raczej z kategorii tych mniejszych. I jakie to ma znaczenie? No, dla popularyzacji Bożego Słowa i też dla działań alfabetyzacyjno-edukacyjnych to ma ogromne znaczenie, bo jest łatwiej dotrzeć do tych ludzi. Jest łatwo dotrzeć, organizując klasy alfabetyzacyjne, szkoląc nauczycieli. Jest bardzo realistycznym jest osiągnięcie jakby pełnego wyszkolenia tego ludu w stosunkowo krótkim czasie, kilka lat, kilkanaście. Także jeżeli chodzi o Tsamako, tłumaczenie Biblii trwa już od 2008 roku. Nowy Testament jest już przetłumaczony, już dokonano ostatnich poprawek, więc teraz pozostało czekać, aż Nowy Testament zostanie wydrukowany. Już zorganizowano zespół tłumaczy Biblii do tłumaczenia Starego Testamentu, więc ta praca jest dalej kontynuowana. No i oczywiście w trakcie tych prac jedna z osób, która współpracuje właśnie z zespołem tłumaczy Biblii na język Tsamako, zapragnęła zacząć coś właśnie w tej dziedzinie edukacyjnej. Pomimo, że no, raczej prowadzi ten zespół tłumaczy taką promocję przetłumaczonych już fragmentów Pisma Świętego, jak widzicie, cztery Ewangelie zostały już wydane w takich książkowych, niewielkich wydaniach, ale no, ludzie nie umieją czytać, tak? Także trzeba było coś tutaj zrobić z tym problemem. I mam ten przywilej, że właśnie pomagam im w tych działaniach, więc zredagowaliśmy elementarz, zredagowaliśmy już kilka takich podstawowych książek i po tej mapce, którą tutaj nie wiem, czy widzicie już na ekranie, ale w każdym razie jest mapka z taką lokalizacją dokładniejszą, gdzie ten lud Tsamako zamieszkuje. Spojrzycie na kilka zdjęć z już nie redakcji elementarza, ale redakcji książki do alfabetyzacji w rodzinach. Wyobraźcie sobie, że klasy alfabetyzacyjne, które są naszym celem i to klasy nie dla dzieci, ale dla dorosłych, dlatego że chcemy objąć przede wszystkim takim nauczaniem czytania i pisania osoby, które już przekroczyły ten szkolny wiek i do szkoły w normalnym trybie nie trafią, więc to dla nich jest przede wszystkim ta okazja, żeby przyłączyć się w kościołach najczęściej do takich klas alfabetyzacyjnych, ale z różnych względów, tak? Nie wszyscy do tych klas dotrą, nie wszyscy dołączą, nie wszyscy mają motywację, nie wszyscy mają na to czas, nie wszyscy mają odwagę, więc żeby te przeszkody też w jakiś tam sposób pokonywać, zaproponowałam, że możemy docierać do rodzin, do całych rodzin w ich domach, tam gdzie żyją co najmniej trzy pokolenia, czyli dzieci, rodzice i dziadkowie, żeby przez dzieci, które są zawsze, słuchajcie, pełne entuzjazmu i zainteresowane tym, co się dzieje i uczeniem się nowych rzeczy, żeby właśnie też dziadków i rodziców zachęcić do tego, aby do tej nauki się przyłączyli. Więc redagowaliśmy taką książkę. Częściowo teksty w tej książce są twórcze, czyli napisane przez uczestników warsztatów, które tutaj widzicie na zdjęciach. Częściowo tłumaczone z różnych dziedzin, z dziedziny uprawy roli, czy hodowli zwierząt, czy co tam jeszcze było, opieki nad dziećmi i ochrony zdrowia. Ale właśnie dużo jest takich też na temat edukacji, na temat tego, jak ważne jest to, żeby się uczyć, żeby wchodzić poza ten jakby krąg tylko ich takiego odwiecznego funkcjonowania, odwiecznego działania, dlatego że no, wiemy, że trudno jest żyć w izolacji, tak, od świata zewnętrznego i wcześniej czy później i tak musieliby ci ludzie coś w swoim życiu zacząć zmieniać, żeby jakoś za zmianami nadążać. Więc tutaj na kolejnym slajdzie widzicie przykładowe strony z takiej książki. Ona teraz już została wydrukowana. Próbny druk odbył się wcześniej, teraz już właśnie z ćwiczeniami, z dodatkowymi właśnie takimi pomocami, które uczą, jak tak naprawdę ze zrozumieniem czytać, bo to też jest bardzo ważne. Także widzicie, to są takie trochę instruktażowe jakby sprawy, ale wiemy, że lektura Bożego Słowa, żeby mogła być głęboka i żeby można było liczyć na to, że ludzie będą czytać ze zrozumieniem, wymaga przygotowania. I my nie potrafimy sobie tego wyobrazić, jak reaguje na słowo pisane osoba, która w ogóle na co dzień nie ma ze słowem pisanym do czynienia. My wchodzimy do kościoła, wszędzie widzimy wersety, wszędzie widzimy alfabet, wszędzie mamy do czynienia właśnie z czytaniem, z pisaniem. Dla nich to nie jest potrzebne. Oni prowadzą życie w taki sposób, że praktyczniejsze dla nich jest używanie smartfona, bo mogą przekazywać jakieś tam podstawowe informacje i również aplikacje smartfonowe też są używane do tego, aby popularyzować to naukę czytania i pisania i używania Bożego Słowa, więc wykorzystujemy jak najbardziej te sfery zainteresowań również tych takich ludów, o których no, wiemy, że ich styl życia tak bardzo jest odległy od czytania bibliotek i tego typu spraw. Kolejny lud to jest lud Niangaton i położenie, zamieszkiwanie tego ludu, miejsce zamieszkania. Tutaj też jest kolejna mapka, na której możecie zobaczyć, gdzie ten lud zamieszkuje Etiopię. Ta luka pomiędzy tymi różowymi plamkami to jest Sudan Południowy i tam też ten lud zamieszkuje, bo wiecie, przy wytyczaniu granic niekoniecznie te etniczne granice są brane również pod uwagę, więc to jest kraj, który zamieszkuje na terenie tych dwóch państw. Mogą przekraczać granice oczywiście dowolnie, więc to nie jest akurat żadnym utrudnieniem. Czyli mieszka na południu, jest podobnie liczebny jak Tsamako i tam tłumaczenie Biblii rozpoczęło się trochę wcześniej niż dla Tsamako. troszeczkę inaczej ten proces tam przebiegał, bo nie mieli takich pomocników, którzy mogliby asystować im w tym procesie tłumaczenia, więc to trochę dłużej trwa. Tym niemniej też Nowy Testament już jest na ukończeniu, już ostatnie poprawki są teraz prowadzone. Cztery Ewangelie też zostały wydrukowane, więc jest na czym ćwiczyć. No i teraz jest czas na rozpoczęcie tych działań alfabetyzacyjnych. Sytuacja tutaj jest inna z tego względu, że od razu z tego ludu ujawnił się człowiek, który ma serce do tego, żeby rozpocząć edukację w języku właśnie Nyangatom, w języku jego serca. I to jest, wydawałoby się, połowa sukcesu, ale jeżeli jest to tylko jedna osoba, to też stawia to wiele wyzwań oczywiście przed popularyzacją tej edukacji, alfabetyzacji edukacji. W każdym razie w takiej sytuacji, jaka jest, rozpoczęliśmy pracę, elementarz wydrukowany, próbna edycja, także teraz czekamy na dogodny moment, aby rozpocząć szkolenie nauczycieli. I nie wiem, pewnie się zastanawiacie, jaki to może być dogodny moment. Otóż no, trzeba poczekać, aż ci nauczyciele potencjalni nauczą się sami czytać i pisać. Więc to nie jest takie oczywiste, że już mamy gotowe osoby, które możemy w tym dziele wykorzystać. No wiadomo, to jest nowe, tak? To jest dopiero w powijakach, to się dopiero rozwija. I tutaj na zdjęciach widzicie takie migawki z redakcji elementarza, z warsztatów redakcji elementarza, więc z tych osób, które widzicie na zdjęciach, zgadnijcie, ile osób umiało czytać i pisać. Dwie, tak, dwie. Jedna to jest Kapa, ten koordynator tłumaczeń Biblii, nie, przepraszam, nie tłumaczeń Biblii, tylko koordynator alfabetyzacji, to jedyna osoba właśnie entuzjastyczna dla tej gałęzi służby. I jeszcze jeden jego znajomy, który okazał się też biegły w czytaniu i pisaniu i na tych dwóch opierały się te warsztaty, bo pozostali uczestnicy mogli ustnie tylko redagować odpowiednie i potrzebne do elementarza teksty. I tutaj macie przykładowe strony z elementarza. Najważna przy redakcji, takiej przygotowaniu takich materiałów jest adaptacja kulturowa, więc szukamy zwykle ilustratora, najchętniej właśnie z okolicy, który byłby w stanie zilustrować te teksty z podręcznika i te strony, które tutaj widzicie jako przykładowe, mają właśnie te ilustracje wykonane lokalnie, co sprawia, że ludzie no bardziej osobiście do tych treści i do całej nauki podchodzą. I teraz słuchajcie, no chciałabym wam przy okazji zarekomendować naukę języka Nyangatom. Tutaj zauważyłam, że u was na stoliku leży magazyn Idźcie. To jest właśnie magazyn wydawany przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Nie wiem, ile osób czyta. Jeżeli nie czytacie, to macie szansę teraz zacząć, bo jest dostępne. I tutaj mamy właśnie już trzeci odcinek. Także to jest Kapa, który uczy nas podstawowych zwrotów w języku Nyangatom. Wystarczy zeskanować ten kod QR i wtedy możecie sobie posłuchać, jak te frazy w tym języku brzmią. I kolejna grupa etniczna, grupa Zeisa. Tutaj ja nie miałam z tą grupą praktycznie nic do czynienia, jeżeli chodzi o moje zaangażowanie w służbie, ale ta grupa jest szczególna w jakim sensie? W takim, że przez lata Biblijne Stowarzyszenie Misyjne zbierało fundusze na budowę biura, na tłumaczenie Biblii w tym właśnie języku i sponsorowaliśmy przez lata, dzięki polskim wierzącym, tłumaczy i cały ten proces tłumaczeniowy. Nowy Testament też już zakończony jest, tym samym też zakończyło się nasze finansowanie, nasze jako Polaków i jako BSM-u, ale jeszcze udało nam się wesprzeć nagrania Nowego Testamentu. Dlaczego te nagrania są istotne akurat w tym przypadku? Tutaj przy tej okazji chciałabym podkreślić coś takiego, co może mieć dość często miejsce w takich wielokulturowych społecznościach, gdzie na przykład dwa alfabety mogą być brane pod uwagę, kiedy dana społeczność zastanawia się, który alfabet wybrać. No i taka sytuacja ma miejsce na przykład w Etiopii. Tam jest, językiem urzędowym, jak powiedziałam, jest amharski i amharski posługuje, jest zapisywany alfabetem, który się wywodzi z dawnego języka i alfabetu Gys. To jest bardzo specyficzny system znaków. Ich jest aż 273, o ile dobrze pamiętam. Także to jest coś, do czego Etiopczycy mają emocjonalny stosunek. I ten alfabet jest im szczególnie bliski, bo wszyscy uczyli się przez wiele lat, starsze pokolenie zwłaszcza, uczyli się języka amharskiego i czytania, pisania w tym języku i chcieliby to przenieść na swój własny język, na ten język mniejszościowy. Ale tendencje jakby w ostatnich latach są takie, żeby jednak wybierać alfabet łaciński, bo wiecie, język angielski posługuje się alfabetem łacińskim, no i łatwiej jest przy obecnym stanie technologicznym o kontakt ze światem zewnętrznym, jeżeli używamy tego takiego bardziej standardowego sposobu zapisywania tych dźwięków. No ale Zeise niestety nie uznali tego argumentu i oni bardzo chcieli, żeby zapisywać ich język w tym alfabecie Saba, czyli tym etiopskim. I w związku z tym, że materiały w projekcie były przygotowywane w alfabecie łacińskim, to oni odmówili. Odmówili udziału w klasach alfabetyzacyjnych. No i w związku z tym, jak można tę przeszkodę pokonać? Z pomocą przyszła technologia i technika. No i nagrano wersję audio, to właśnie zasponsorowaliśmy jako nasz wkład jeszcze w popularyzację Nowego Testamentu w tym języku. I o wiele będzie łatwiej teraz tym ludziom, którzy nie mają tego przekonania do alfabetu łacińskiego, poznawać Boże Słowo słuchając. Więc chwała Bogu Najwyższemu za takie również możliwości. I tutaj macie, oprócz tego, że jest mapka, gdzie ten lud Zeise zamieszkuje, to macie też zdjęcie obecnego zespołu Zeise, zespołu tłumaczy Biblii, już na Starego Testamentu, tej części starotestamentowej, bo praca jest dalej kontynuowana, pomimo że już BSM albo czy też polscy wierzący tego wspierać nie będziemy, bo to przerosło nasze możliwości. No niestety to już jest bardzo, bardzo drogie. No i tyle, kochani. Nie chcę wam tutaj za bardzo zamęczać, ale myślę, że nawet poprzez tę prezentację udało mi się przybliżyć wam specyfikę właśnie tego rodzaju służb, myślę, że bardzo ważnych i wręcz kluczowych, jeżeli chodzi o nasze możliwości wzrastania w poznawaniu Boga takiego, jakim rzeczywiście jest, poprzez kontakt z Jego Słowem. Także pamiętajcie o nas w modlitwie, o nas, czyli Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, Misję Tłumaczy Biblii imienia Wycliffa, no i alfabetyzację, edukację w Etiopii. No, jeżeli zapamiętacie te trzy grupy etniczne, to będzie dobrze. Nie wymagam, żebyście pamiętali te wszystkie 86, ale jak te trzy zapamiętacie i będziecie wspierać je w modlitwie o te sprawy, które wymieniałam, czyli o Boże prowadzenie tej służby alfabetyzacji i edukacji, oddanych tej służbie lokalnych przedstawicieli, no to myślę, że Pan Bóg będzie dalej działał. Chwała Bogu.